W związku z obecną sytuacją w Rosji postanowiłem zrobić odcinek będący dopełnieniem i kontynuacją epizodu, w którym opowiadałem o II wojnie czeczeńskiej. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po wojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępne w sprzedaży są moje książki. Teatr na Dubrowce znajduje się niedaleko centrum Moskwy. 23 października 2002 roku prawie 900 osób, a w tym 67 obcokrajowców, zasiadło na sali teatru, aby obejrzeć spektakl Nord-Ost. Około godziny 21.30 pojawiły się zamaskowane osoby uzbrojone w karabiny. Początkowo widzowie nie wiedzieli, co się dzieje. Część z nich uznała nawet, że to element widowiska. Wkrótce jednak wszystko stało się jasne. Wypełniona ludźmi sala została opanowana przez czeczeńskich terrorystów. Następnie w budynku pojawili się kolejni zamachowcy, a w tym 19 kobiet z ładunkami wybuchowymi doczepionymi do ciała. Terroryści umieścili dookoła widowni kilkanaście ładunków trotylu i plastiku, a także dwie miny przeciwpiechotne, które zainstalowali pod sceną oraz balkonem. Atak był efektem wojny toczącej się w Czeczenii. Rosjanie zaprowadzili tam rządy terroru. 9 na 10 Czeczenów w jednej lub drugiej wojnie z Rosją straciło kogoś bliskiego. W zasadzie nie było osób, które nie przeżyłyby ostrzału lub nalotu. Na czele zamachowców stał 22-letni Mowzar Barajew, a w zasadzie Sulejmanow, czyli bratanek Arbiego Barajewa, oskarżanego również przez samych Czeczenów o bandytyzm, a w tym i porwania obcokrajowców na terenie republiki. Niewykluczone, że jego wuj współpracował również z FSB. Po jego śmierci w czerwcu 2001 roku stanął na czele terrorystycznej bojówki znanej jako Islamski Pułk Specjalnego Przeznaczenia. Na kilka dni przed atakiem na Dubrowkę rosyjski wywiad utrzymywał, że Barajew prawdopodobnie zginął. Tymczasem, jak podają pewne źródła, na 2 miesiące przed zamachem Barajew został zatrzymany przez GRU. Dlaczego został wtedy wypuszczony na wolność, tego do dziś nie wiadomo. Pewne jest jednak to, że do ataku na Dubrowkę doszło na kilka dni przed Światowym Kongresem Czeczenów, który miał się odbyć w Kopenhadze. Swój udział zapowiedzieli w nim zachodni politycy oraz dziennikarze. W trakcie wydarzenia miał zostać przedstawiony kolejny plan pokojowy dla Czeczenii. Lider Czeczenów Aslan Maschadow był gotowy przystać na autonomię w składzie federacji, czym Putin niespecjalnie był zainteresowany. Zamiast tego prezydent Rosji często opowiadał o tym, że wojna w Czeczenii to tak naprawdę wojna ze światowym terroryzmem. Po zajęciu teatru zamachowcy zażądali, aby z Czeczenii natychmiast wycofane zostały rosyjskie wojska. W przeciwnym wypadku budynek miał wylecieć w powietrze, zabijając wszystkich zakładników. Barajew zapowiadał, że eksplozja nastąpi też w przypadku próby odbicia teatru przez służby. Ponieważ zamachowcy początkowo nie zabrali zakładnikom telefonów komórkowych, ci mogli kontaktować się ze światem, informując o dramacie rozgrywającym się na Dubrowce. Wkrótce jednak terroryści odebrali wszystkim widzom ich urządzenia, a o sytuacji w budynku bezpośrednio informował Barajew. Tymczasem Władimir Putin wygłosił telewizyjne przemówienie, w którym porównał atak do aktów światowego terroryzmu na Filipinach oraz w Indonezji. Powiedział też, że Rosja na pewno nie wycofa swoich wojsk z Czeczenii. Zamach na teatr na Dubrowce media zaczęły nazywać rosyjskim World Trade Center, a liderzy Czeczenów Aslan Maschadow oraz Szamil Basajew zaczęli być porównywani do Osamy Bin Ladena. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Do budynku dostała się pijana Olga Romanowa, która w zaskakujący sposób przedarła się przez potrójny kordon służb otaczających teatr. Kobieta zażądała uwolnienia zakładników. Czeczeńcy zastrzelili ją, uznając, że musi być agentką FSB. Wkrótce na miejscu zaczęli pojawiać się negocjatorzy, a w tym deputowani Dumy Państwowej, tacy jak na przykład przewodnicząca Irina Hakamada. Rozmowy nie miały jednak sensu, ponieważ decyzję co do wycofania rosyjskich wojsk z Czeczenii i tak podejmował Putin, który pozostawał niewzruszony na działania terrorystów. Barajew zażądał rozmowy z Anną Politkowską, niezależną dziennikarką, która znienawidzona przez Kreml uczciwie relacjonowała przebieg wojny w Czeczenii. Kobieta w tym czasie przebywała w Stanach Zjednoczonych. Jednak po komunikacie zamachowców błyskawicznie samolotem przyleciała do Moskwy. Udało się jej wynegocjować dostarczenie soków oraz wody dla zakładników. Podczas rozmowy z Barajewem dowiedziała się, że choć akceptował on władzę Maschadowa, to atak na Dubrowkę miał być niezależną operacją. Negocjacje odniosły tylko częściowy sukces. Terroryści zgodzili się wypuścić 15 dzieci oraz dwie ciężarne kobiety. Niewielu osobom, a w tym kilku aktorom oraz pracownikom obsługi technicznej, udało się wydostać ze środka samodzielnie. Następnego dnia nie pojawił się żaden negocjator. Zamachowcy zapowiedzieli więc, że jeżeli ich żądania nie zostaną spełnione, to po godzinie 22 zaczną zabijać zakładników. Po tej zapowiedzi zadzwonił do nich generał Wiktor Kazancew. Zapowiedział, że rano o godzinie 10 rozmowy będą kontynuowane. Czeczeni byli usatysfakcjonowani. Zapanowało rozluźnienie, choć w nocy do środka dostał się Gennadij Włach, poszukujący swojego syna. Zamachowcy nie mieli dla niego litości. Rosjanin został rozstrzelany. Podobnie jak w przypadku Romanowej, uznany został za agenta FSB. "26 października o godzinie 5 rano komandosi z grupy Alfa rozpoczęli szturm. Miało to nastąpić po tym, jak z budynku miały rzekomo dobiegać odgłosy wystrzałów. Do środka wpuszczony został gaz. Potem Putin zapewniał, że był on nieszkodliwy i miał jedynie pomóc w zatrzymaniu terrorystów. 4 dni później minister zdrowia Jurij Szewczenko oznajmił, że użyto gazu na bazie fentanylu, ale jego dokładnego składu rosyjskie władze nigdy nie podały. Gaz nie obezwładnił jednak zamachowców, zabił za to wielu cywili. Komandosi weszli od strony piwnicy i wejścia głównego. Rozpoczęła się strzelanina. Już po opanowaniu pierwszego piętra zabity został Mozwar Barajew. Komandosi otrzymali rozkaz, aby nie brać żadnych jeńców. Wszyscy terroryści mieli zginąć. Walki o teatr trwały niemal 2 godziny. Początkowo zarówno w Rosji, jak i na świecie panowało przekonanie, że rosyjskie służby specjalne zadziałały niezwykle sprawnie. Prawda była jednak zupełnie inna. Trujący gaz wpuszczony przez służby spowodował, że ludzie umierali w agonii. Choć dowódcy akcji zdawali sobie z tego sprawę, to nikt nie zadbał o to, aby przed budynkiem czekały na otrutych zakładników karetki. Lekarze, którzy przybyli na miejsce, prosili potem funkcjonariuszy, aby podali im nazwę środka, który wykorzystali tamtego październikowego poranka. Nikt jednak nie chciał im wtedy ujawnić takich informacji. W efekcie ludzie umierali na chodniku. Pierwsi z oswobodzonych zakładników otrzymali pomoc medyczną dopiero po 3 godzinach po rozpoczęciu szturmu. Aby pozostawić wrażenie, że operacja zakończyła się sukcesem, ciała ludzi były wynoszone do autobusów i układane w taki sposób, aby wyglądało to tak, że uratowani Rosjanie siedzą na swoich miejscach i czekają na transport do szpitala lub do domów. Kręcący się po okolicy zagraniczni dziennikarze nie byli świadomi, że obserwują zwłoki. Rodziny ofiar często czekały wiele dni i tygodni, zanim otrzymały potwierdzenie, że ich bliscy zginęli na Dubrowce. W tym samym czasie Putin odznaczał kolejnych funkcjonariuszy za rzekomo niezwykle udaną akcję odbicia zakładników. Choć szturm zabił mnóstwo ludzi, nikt nie podał się do dymisji, ani nie stracił pracy. Zarówno ówczesny szef MSW Borys Gryzłow, jak i dyrektor FSB Nikołaj Patruszew pozostali na swoich stanowiskach. Generał Władimir Proniczew, który kierował sztabem operacyjnym i atakiem, otrzymał od Putina odznaczenie Bohatera Federacji Rosyjskiej. Kozłem ofiarnym został kierownik dzielnicowej komendy milicji, znajdującej się tuż obok teatru. Tymczasem przez 57 godzin okupacji teatru terroryści zabili 3 osoby. Resztę oficjalnych 129 ofiar zamachu stanowili ludzie, których zabiła akcja odbicia zakładników. Są też dane, które sugerują, że mogło ich być nawet 2 razy tyle. Jednocześnie 4 na 5 osób uratowanych tamtego dnia stało się później inwalidami. Natomiast prokuratura w Moskwie, która przez 3,5 roku prowadziła w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, nie była w stanie ustalić nawet podstawowych rzeczy, a w tym ilu ostatecznie zakładników udało się uwolnić, a także jak wielu było zamachowców. Rosyjska Duma nie była też zainteresowana powołaniem specjalnej komisji śledczej, która ustaliłaby, czy służby na pewno zachowały się tak jak powinny podczas szturmu na teatr. Władimir Putin zapowiedział pomoc dla rodzin ofiar oraz osób, którym udało się przeżyć zamach. Rosjanie, którzy stracili bliskich, otrzymali 100 tysięcy rubli odszkodowania. Ci uratowani dostali połowę tej kwoty. Jednak nie wszyscy uznali, że to wystarczająca rekompensata. Do rosyjskich sądów wpłynęło aż 61 pozwów, w których byli zakładnicy i ich rodziny. Domagali się wypłaty odszkodowania o łącznej wartości 60 milionów dolarów. Ale w starciu z rosyjskim wymiarem sprawiedliwości Rosjanie nie mieli szans. Wszystkie wnioski zostały odrzucone. Z tego powodu sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który w 2011 roku zasądził, że rosyjskie władze powinny wypłacić 64 osobom odszkodowania w wysokości 1 300 000 000 euro. Choć Szamil Basajew przyznał się do organizacji akcji, to jednocześnie stwierdził, że celem jego ataku nie miał być teatr, lecz budynki Dumy oraz Rady Federacji. Wyglądało to tak, jakby ktoś ukradł mu pomysł, zmieniając przy tym miejsce ataku. Równolegle swoje śledztwo prowadzili dziennikarka Anna Politkowska oraz były podpułkownik FSB Aleksandr Litwinienko. Na początku kwietnia 2003 roku Litwinienko spotkał się z Siergiejem Juszenkowem, pułkownikiem w stanie spoczynku, który w przeszłości zajmował się m.in. dochodzeniem w sprawie eksplozji budynków we wrześniu 1999 roku w Moskwie. W tym czasie uczestniczył w parlamentarnym śledztwie dotyczącym wydarzeń na Dubrowce. Litwinienko otrzymał od niego informacje na temat Hanpaszy Terkibajewa. Jego nazwisko znajdowało się na oficjalnej liście terrorystów, którzy mieli znajdować się w teatrze. Były dziennikarz miał opuścić budynek tuż przed tragicznym szturmem. O tym, jak duże znaczenie miały te informacje, niech świadczy fakt, że Juszenkow zginął 2 tygodnie później zastrzelony w rosyjskiej stolicy. Ściśle tajne dokumenty Litwinienko przekazał Annie Politkowskiej. Dziennikarka dość szybko odnalazła Terkibajewa w Baku w Azerbejdżanie. Zaskakująco zamachowiec zgodził się udzielić jej wywiadu. Rozmowa ukazała się na łamach Nowej Gazety w maju 2003 roku. Terkibajew opowiedział jej, jak wprowadził do teatru terrorystów, a także zabezpieczył ich przejazd furgonetkami przez Moskwę. Poinformował ją, że ładunki wybuchowe, które mieli na sobie terroryści, tak naprawdę były atrapami. Były dziennikarz przyznał się Rosjance, że był agentem FSB. Niedługo po opublikowaniu wywiadu Terkibajew wyjechał do Czeczenii i, co raczej nie zaskakuje, zginął wkrótce w wypadku samochodowym. Litwinienko zmarł tragicznie w 2006 roku w wyniku otrucia radioaktywnym polonem w Wielkiej Brytanii. Politkowska została zastrzelona na klatce schodowej bloku, w którym mieszkała kilka tygodni przed jego śmiercią. Tymczasem zamach w Moskwie zacieśnił współpracę amerykańsko-rosyjską. Stany Zjednoczone, uwikłane w wojnę z terroryzmem, zaczęły wspierać Kreml. W końcu nic tak nie jednoczy, jak wspólny wróg. Już 3 tygodnie po zamachu w Moskwie do Rosji, a dokładniej Petersburga, przyleciał prezydent USA George Bush. Zdjęcia przywódców 2 potężnych krajów obiegły świat. Amerykanin stwierdził, że Czeczeni powiązani są z Al-Kaidą. Tym samym ich liderzy, a w tym m.in. Szamil Basajew, zostali wpisani na międzynarodową listę poszukiwanych terrorystów. Europa Zachodnia była nieco bardziej sceptyczna. Duński rząd odmówił wydania Rosji przedstawiciela prezydenta Czeczenii Achmieda Zakajewa. Równocześnie w Rosji rozpoczęły się prześladowania osób mających kaukaskie pochodzenie. Bezzasadnie wyrzucano ich z pracy, z dnia na dzień lądowali oni na ulicy, ponieważ wypowiadano im umowę najmu mieszkań. Na Kaukazie rozpoczęły się represje na niespotykaną skalę. Bliscy terrorystów stracili domy, ich majątki były palone i wysadzane w powietrze. Niektórzy byli też zabijani. Ogłoszono została amnestia, a osoby, które zdecydowały się poddać, natychmiast były wcielane do specjalnych oddziałów milicji. Moskwa pozyskała Achmeda Kadyrowa. Był rozpoznawalną postacią w Czeczenii. Pod koniec lat 80. założył pierwszy instytut islamski na Kaukazie. Od 1994 roku pełnił rolę muftiego Czeczenii. Walczył w pierwszej wojnie z Rosją i uczestniczył w późniejszych rozmowach pokojowych. W 1998 roku wszedł w spór z wahabitami, żądając wypędzenia ich z kraju. Na to nie zgodził się jednak Maschadow, który tym sposobem stał się jego politycznym konkurentem. Gdy rozpoczęła się kolejna wojna z Rosją, odmówił ogłoszenia dżihadu przeciwko Moskwie, przez co w 1999 roku Maschadow odwołał go z funkcji muftiego. Po tym, jak Kadyrow został szefem cywilnej prorosyjskiej administracji republiki, Maschadow oskarżył go o zdradę i wyznaczył 100 tysięcy dolarów nagrody za jego głowę. Równocześnie w Groznym doszło do kolejnego zamachu. 27 grudnia 2002 roku zamachowcy wysadzili się w samochodzie przed siedzibą prorosyjskiego rządu w Czeczenii. Zginęły 72 osoby. Jeszcze więcej zostało rannych. Równocześnie nowym prezydentem Inguszetii został Murat Zjazikow, czyli generał FSB. Było to o tyle ważne, że to właśnie do tej kaukaskiej republiki uciekło wiele tysięcy Czeczenów. Wkrótce warunki w ośrodkach dla uchodźców stały się niezwykle trudne. Bezbronnych ludzi pozbawiono dostępu do wody oraz prądu. Miało to zmusić ich do powrotu do Czeczenii. Uchodźcy byli zastraszani, stawiano im fałszywe zarzuty. Oczywiście w oficjalnych komunikatach ludzie mieli opuszczać obozy z własnej woli. W tym samym czasie Kreml podjął decyzję, aby dofinansować Czeczeńską Republikę. Wkrótce w Groznym zaczęły powstawać nowoczesne gmachy, w których swoją siedzibę miała prokremlowska administracja. Do końca 2002 roku na Kaukaz trafiło 16 miliardów rubli. Była to niemała suma, bo w przeliczeniu na amerykańską walutę było to ponad pół miliarda dolarów. Spora część tych pieniędzy nie trafiła jednak na inwestycje, a do prywatnych kieszeni ludzi związanych z moskiewską władzą. Szerzyła się korupcja. Nikt jednak nie dochodził tego, co tak naprawdę stało się z przekazanymi środkami. Grunt, że część z nich mimo wszystko doinwestowało zniszczoną Czeczenię. Jednocześnie Kreml musiał finansować dalsze walki z bojownikami. Każdego roku był to koszt około 1 300 000 dolarów. W tym czasie trwała też szeroko zakrojona akcja polityczna. 23 marca 2003 roku odbyło się referendum, w którym mieszkańcy Czeczenii mieli odpowiedzieć na 3 pytania. Czy opowiadają się za nową konstytucją republiki, czy popierają wybory do parlamentu i co sądzą o głosowaniu na prezydenta? Aby zapewnić odpowiednią frekwencję, przez kraj przelała się kolejna fala terroru i represji. W czeczeńskich domach pojawiali się rosyjscy żołnierze, legitymowali ich mieszkańców i dopytywali, czy zamierzają wziąć udział w głosowaniu. Odmowa oznaczała poważne problemy, a w tym utratę pracy oraz wyrzucenie dzieci ze szkół. Propagandowe media milczały na ten temat. Za jakąkolwiek krytykę referendum można było nie tylko trafić do więzienia, ale też utracić cały dobytek. Częstym zabiegiem było palenie domów. W takich okolicznościach wynik referendum mógł być tylko jeden. Czeczeni poparli narzucone przez Moskwę rozwiązania. Jednocześnie czeczeńscy bojownicy nie zamierzali się poddawać. 12 maja 2003 roku doszło do kolejnego zamachu. Ciężarówka wyładowana materiałami wybuchowymi eksplodowała w kompleksie rządowym w miejscowości Znamienskoje. W ataku zginęło 60 osób, a 250 zostało rannych. Następnie w wiosce obok Groznego wysadziły się dwie kobiety szachitki. Zamachowcami zazwyczaj były osoby, których bliscy zostali zabici przez Rosjan. Celem zamachowców stał się też nowy szef czeczeńskiej administracji, Achmat Kadyrow. 14 maja bomba wybuchła podczas uroczystości w wiosce Lishan Yurt. Choć zginęło aż 26 osób, to Kadyrow przeżył. Kobiety z tak zwanymi pasami szachida, wypełnionymi ładunkami wybuchowymi, stały się największym postrachem w Rosji. Lipca 2003 roku dwie Czeczenki wysadziły się w powietrze podczas festiwalu rockowego w moskiewskiej dzielnicy Tuszyno. Jedna z nich miała na sobie kilogram trotylu. W zamachu zginęło co najmniej 18 osób. Prawie 50 odniosło rany. Jedna z zamachowczyń była w ciąży, co tylko pokazuje, jak silna determinacja nimi kierowała. Równocześnie Moskwa przyzwyczaiła się do życia w ciągłym strachu. Po samobójczym ataku terrorystek koncert nie został przerwany. Mer stolicy nie odwołał również zaplanowanych na weekend innych imprez masowych. Jeszcze tego samego dnia minister spraw wewnętrznych Borys Gryzłow wystąpił w telewizji, oskarżając o zamach czeczeńskich separatystów. Powodem ataku miało być rzekomo niezadowolenie wynikające z wyznaczenia przez prezydenta Putina daty wyborów prezydenckich w Czeczenii na październik. Tymczasem czeczeńscy bojownicy dementowali te informacje. Nie wszystkie zamachy kończyły się w ten sposób. 10 lipca 2003 roku niedoszła zamachowczyni Zarema Murzachojewa poddała się służbom przy jednym z głównych bulwarów w centrum stolicy tuż obok ulicy Twerskiej. Dzięki jej zeznaniom zatrzymanych zostało 14 osób. Ostatecznie jednak i ona została skazana na 20 lat karnej kolonii. Wojna w Czeczenii wchodziła w nową fazę. Rosyjskie władze twierdziły, że już się zakończyła. Tymczasem bojownicy bynajmniej nie zamierzali składać broni. Od 1999 roku w konflikcie zginęło około 80 tysięcy ludzi, wśród których dużą część stanowili niewinni cywile. Ponieważ wojna rzekomo się zakończyła, Moskwa zapowiedziała wybory prezydenckie w Czeczenii. Miały się one odbyć 5 października 2003 roku. Głosowanie było ukartowane. Konkurenci Achmada Kadyrowa, którzy mieli szansę na zwycięstwo, w tym m.in. Ruslan Hasbulatow, zostali zastraszeni przez Kreml i zmuszeni do wycofania swojego startu. Głosowanie było farsą. Moskwa kłamała, ogłaszając, że wzięło w nim udział prawie 83% wyborców. Faktycznie frekwencja mogła być nawet trzykrotnie mniejsza. Powszechne było dodawanie wypełnionych kart wyborczych z głosem oddanym na kandydata Kremla. Tym sposobem dochodziło do absurdalnych sytuacji. W niektórych okręgach Kadyrow otrzymał 100% poparcia. Rosyjskie społeczeństwo było zmęczone ciągłymi zamachami i informacjami o kolejnych ofiarach czeczeńskiego konfliktu. Dlatego w sondażach opinii publicznej coraz wyższe wyniki zdobywał pogląd, że należy doprowadzić do porozumienia z Czeczenami. Pod koniec 2003 roku taki pomysł popierała ponad połowa Rosjan. Za dalszą wojną z czeczeńskimi bojownikami opowiadał się co trzeci ankietowany. Tymczasem w Rosji zbliżały się wybory prezydenckie. Władimir Putin, który zdobył popularność na krwawym rozprawieniu się z Czeczenami, potrzebował kolejnego sukcesu. Tuż po godzinie 8 rano, 6 lutego 2004 roku, Anzor Ishajew z mało znanej czeczeńskiej grupy Gazoton Murdasz zdetonował bombę ukrytą w plecaku w zatłoczonym moskiewskim metrze w pobliżu stacji Awtozawodzka. Eksplozja zabiła 41 osób i raniła 100 kolejnych. Putin wykorzystał ten fakt do skrytykowania Parlamentu Europejskiego, który wezwał go do rozpoczęcia negocjacji z przywódcą czeczeńskich bojowników Maschadowem. Bez śledztwa i analizy dowodów Kreml wydał wyrok, że za atak odpowiedzialni są na pewno Czeczeni, mimo że sam Maschadow zapewniał, że to nie jego ludzie przeprowadzili zamach. Tymczasem zaledwie tydzień później, we wyniku wybuchu bomby ukrytej w aucie, zginął w Katarze były prezydent Czeczenii Zelichman Jandarbijew. Katarskie służby niemal natychmiast aresztowały w tej sprawie trzech agentów FSB, którzy zeznali, że wyrok śmierci na Czeczenie wydał minister obrony Rosji Siergiej Iwanow. Ludzie FSB zostali skazani na dożywocie, choć rosyjskie władze żądały wydania swoich obywateli. Katarczycy jednak zgodzili się, aby odbywali oni swoją karę w Rosji. Kiedy skazańcy dotarli do ojczyzny, zamiast więzienia czekały na nich kwiaty i czerwony dywan. Oczywiście nie spędzili ani jednego dnia za kratami. Marca 2004 roku Władimir Putin zwyciężył w kolejnych wyborach prezydenckich. Zdobył aż 71% głosów. Jego główny kontrkandydat, wspierany przez partię komunistyczną Nikołaj Charitonow, uzyskał poparcie jedynie 13% wyborców. Putin zapowiedział, że jednym z głównych celów jego kolejnej kadencji jest schwytanie i zabicie Aslana Maschadowa. Czeczeński lider skutecznie ukrywał się jednak przed Rosjanami. O jego bezpieczeństwo dzień i noc dbało 60 doskonale wyszkolonych osób. Byli to ludzie maksymalnie oddani sprawie, a przez to nieprzykupni i gotowi nawet na śmierć, stając w obronie Maschadowa. Przywódca Czeczenów stale zmieniał miejsce pobytu, przez co Rosjanie nie byli w stanie zlokalizować, gdzie obecnie przebywa. Rosyjskie służby w tej sytuacji zaostrzyły represje. W przypadku zgłoszenia się rannej osoby do placówki medycznej w Czeczenii, lekarze mieli obowiązek poinformować o tym Rosjan. Zatrzymani tak ludzie zazwyczaj ginęli po serii przesłuchań. Konflikt stale się zaostrzał. 9 maja 2004 roku prezydent Achmad Kadyrow wziął udział w uroczystościach związanych z 59. rocznicą zwycięstwa nad faszyzmem. Obchody odbywały się na stadionie w Groznym. Na chwilę przed przybyciem przywódcy republiki obiekt sprawdziły specjalnie wyszkolone psy poszukujące ładunków wybuchowych. Nic nie znalazły, co może być nieco zaskakujące, wiedząc, co wydarzyło się dalej. Kadyrow razem ze swoją świtą tuż po godzinie 10 zjawił się na stadionie i zasiadł na trybunie przeznaczonej dla VIP-ów. Punktualnie o godzinie 10:35 wybuchła bomba, która zabiła 30 osób, a w tym również i prorosyjskiego czeczeńskiego prezydenta. Natomiast głównodowodzący rosyjskich wojsk na Kaukazie, generał Walerii Baranow, który również był obecny na uroczystościach, musiał mieć amputowaną nogę. Ranni zostali też m.in. przewodniczący Rady Państwowej Czeczenii oraz minister spraw wewnętrznych republiki. To była zemsta za śmierć Jandarbijewa. Do zamachu przyznał się Szamil Basajew. Śmierć Kadyrowa kosztowała go 50 tysięcy dolarów. Propagandowe media w Moskwie rozpoczęły kolejną kampanię szkalowania czeczeńskich bojowników. Putin zapowiedział zemstę. Syn zabitego Kadyrowa i szef jego ochrony, Ramzan, jeszcze tego samego dnia pojawił się na Kremlu. Prezydent Rosji mianował go wicepremierem Czeczenii. Nie mógł zostać prezydentem, ponieważ w tym momencie nie miał jeszcze 30 lat. Nowym formalnym przywódcą kraju został tym sposobem Siergiej Abramow, czyli również zwolennik Rosji. Faktycznie jednak wszystkie najważniejsze decyzje podejmował Kadyrow. Konflikt czeczeński trwał jeszcze kolejnych kilka długich lat. A co było dalej i jak wyglądały rządy nad Czeczenią Ramzana Kadyrowa, to temat na osobny odcinek serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu moich książek na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.